Radio, Radio Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. A ja przypominam, że urodziny Radia Wnet, oczywiście 25 maja, będziemy Państwa o szczegółach informować. Przy telefonie, niestety przy telefonie, utknął w korku jest pan Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zewnętrznych, także kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, okręg łódzki, Łódzka Jedynka. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. W Polsce to nazywało się minister spraw zagranicznych, nie zewnętrznych.
A ja powiedziałam zewnętrznych. Widzi pan? To tak z pośpiechu. Oczywiście minister spraw zagranicznych, ale zewnętrzne sprawy też nasze.
Oczywiście. Stanowisko europejskie. Jest pani Mogherini, która jest komisarzem do spraw zewnętrznych.
O, właśnie. Tak. A to może pan poseł kiedyś będzie takim ministrem spraw zewnętrznych i będzie pan reprezentował Unię Europejską. Panie ministrze, dużo zamieszania było w związku z wizytą izraelskiej delegacji w Polsce. Nasz dziennik mówi o tym, że w Izraelu wprost mówiło się o tym, że by rozmawiać o roszczeniach bezspadkowych, o tym, co powinno być w Polsce. Haaretz tak samo informuje o tym, że Polska odwołała izraelską wizytę związaną z restytucją mienia. Jak pan patrzy na to zamieszanie w tej sprawie?
To są dwie kwestie. Oczywiście z technicznego punktu widzenia tak się zdarza, że kiedy dochodzi do zmiany składu delegacji, bądź delegacja, która wcześniej była umówiona na rozmowy, na dany temat próbuje zmienić te tematy, to przekłada się do tej konsultacji. Tutaj dochodzi jeszcze ta sprawa wrażliwa, próba podjęcia dyskusji na tematy, które w prawie zarówno polskim, jak i w prawach wielu innych państw są rozstrzygnięte. Mienie bezspadkowe od czasu jeszcze prawa rzymskiego, kiedy było tworzone parę tysięcy lat temu, przechodzi na skarb państwa i tutaj nie ma żadnej możliwości dyskusji. Izraelczycy to wiedzą, Amerykanie to wiedzą, w związku z tym nie domagają się tutaj zmiany prawa, bo takie prawo musiałoby zostać zmienione w wielu krajach na zasadzie wzajemności, gdybyśmy chcieli sobie robić tego typu przysługi. Mamy do czynienia z takim miękkim lobbingiem, takimi miękkimi sugestiami, a może jednak byście coś zrobili.
No właśnie, ale dlaczego w ogóle oni się ośmielają? Dlaczego w pewien sposób zmuszają nas do rozmowy, jeżeli chodzi o te roszczenia?
No z wielu powodów. Jeden powód jest taki, że rzeczywiście część po II wojnie światowej część tego mienia zostało i gdzieś uważałem, że być może powinniśmy w jakiś sposób oddać część tego mienia, nawet jeśli nie ma bezpośrednich spadkobierców. Tutaj domagają się tego na przykład organizacje, które zajmują się pielęgnacją pamięci o Holokauście. Uważają, że jakieś fundusze mogłyby być stworzone dla tych organizacji. Domagają się niektóre ofiary Holokaustu, które akurat są w niezbyt dobrym stanie majątkowym i uważają, że mogliby skorzystać z tego. Ale trzeba pamiętać też, że mamy do czynienia z takim trollingiem, jak to się mówi w Izraelu. Jest od 30 lat ponad milionowa mniejszość, która przyjechała jeszcze ze Związku Radzieckiego na przykład lat 80. i 90. i oni też podnoszą te kwestie, aby tutaj można kolokwialnie powiedzieć, mącić w naszych relacjach, na przykład polsko-amerykańskich. Także jest wiele aspektów, wiele przyczyn, wiele powodów. Jest też taki problem, że rzeczywiście wiele własności w Polsce ma nieokreślony charakter ze względu na drugą wojnę.
No ale państwo są u władzy i ten charakter można by było zmienić, można by było ustawę odpowiednią przecież przyjąć.
I były takie propozycje.
No taka i co ustawa, się stało, panie ministrze, że się nie
projekt
udało?
Projekt takiej ustawy, aby zrekompensować utracone mienie, był przygotowany w końcu lat 90. i został zawetowany przez prezydenta Kwaśniewskiego w roku 2000.
Dobrze, Prawo i Sprawiedliwość rządzi już czwarty rok i był projekt pana Patryka Jakiego, on gdzieś utknął i nic o nim nie słyszymy.
Nie stać nas w tej chwili na ustawową zmianę tej sytuacji. istnieje ścieżka dochodzenia restytucji na zasadach prywatnych roszczeń. Jeśli ktoś ma udokumentowane roszczenia do mienia, które zostało zagarbione na przykład przez Niemców w czasie II wojny światowej czy komunistów po II wojnie światowej, jest otwarta ścieżka indywidualna poprzez polski wymiar sądowniczy, polski wymiar sprawiedliwości i wiele osób z tego korzysta. Natomiast dzisiaj nie stać nas, aby uchwalić taką ustawę, która nawet w kilku procentach rekompensowałaby utracone mienie. Ja tylko powiem, że zgodnie z obliczeniami wtedy w 2000 roku tak zwane mienie to restytucyjne, które przysługiwałoby Polakom czy obywatelom wyznania judaistycznego, to było tylko 15%. W 85% to były żądania i możliwość zwrotu Polakom, po prostu Polakom. Dzisiaj nas na to nie stać.
Panie ministrze, w minioną sobotę odbył się marsz przeciwko ustawie 447. Środowiska związane z Konfederacją i klubem parlamentarnym Kukiz 15 proponują ustawę, projekt ustawy związany z tym, żeby formalnie uregulować to, iż żadnych zwrotów i restytucji mienia nie będzie. Nie będzie spraw związanych z mieniem bezspadkowym. Czy państwo poprą któryś z tych projektów?
Nie wiem jeszcze. W tym tygodniu zbieramy się w Warszawie. Dzisiaj rozpoczyna obrady Sejm, najpierw komisje, jutro są spotkania plenarne. Na pewno będzie próba przyjrzenia się tym projektom, jak również być może powstanie jakiś projekt naszej większości parlamentarnej, bo wspominał o tym zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki, że być może będziemy próbowali uregulować to pod kątem prawnym, ale to wymaga czasu, przygotowania się. To nie jest kwestia z dnia na dzień.
Pani Gila Gamli-E, to jest minister równości społecznej, powiedziała, że jeżeli chodzi o zwrot żydowskiego mienia, to dla państwa Izrael moralny nakaz. Czas biegnie szybko i musimy rozwiązać te kwestie, zanim będzie za późno. Jak pan skomentuje ten moralny nakaz, który Żydzi sobie tak postawili za główny?
No, jest wiele moralnych nakazów również wobec Polski, która była pierwszą wielką ofiarą w napaści Niemiec hitlerowskich. No, problem polega na tym, że od lat dominuje narracja właśnie izraelska, że główną, w zasadzie jedyną ofiarą II wojny światowej to byli Żydzi. I tutaj jest takie zawłaszczanie historii. Próba włączenia się nas z pewną narracją, iż my też byliśmy ofiarą II wojny światowej, też powinniśmy olbrzymie koszty, albo próba na przykład sankcjonowania wszystkich tych, którzy używają w sposób kłamliwy na przykład pojęć o polskich obozach śmierci, spotyka się z histeryczną reakcją ze strony Izraela. To nie jest tak, że tylko Izrael, tylko Izraelczycy, tylko diaspora żydowska ma prawo do zadośćuczynienia za II wojnę światową. Również olbrzymia większość Polaków utraciła bardzo wiele w trakcie II wojny światowej i też istnieje moralny nakaz, aby te kwestie rozwiązać. I sprawcami tego są oczywiście Niemcy hitlerowskie, czy dzisiejsze Niemcy są spadkowiercami tamtego państwa, jak i również dzisiejsza Rosja, która jest spadkowiercą Związku Radzieckiego, który również walnie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej.
Panie ministrze, Marcin Makowski, między innymi dziennikarz Wirtualnej Polski, a także inni dziennikarze podali informację, że delegacja ta, która nie spotkała się z przedstawicielami polskiego rządu, mimo to przyleciała do Polski. Czy pan ma o tym jakąś wiedzę, z kim oni mogli się spotkać, skoro i tak przyjechali?
Nic na ten temat nie wiem, ale widziałem te, czytałem te doniesienia dziennikarskie. Byłaby to dziwna sytuacja. Oczywiście jesteśmy otwartym, demokratycznym krajem i każdy nas może odwiedzić i każdy może tutaj prowadzić rozmowy z jakimiś instytucjami również pozarządowymi. Natomiast jeśli to jest nieustalone z instytucjami rządowymi, no to jest to dziwny charakter takiej delegacji, który uzasadnia to podejrzenie i tę decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby tej delegacji nie przyjmować.
Panie ministrze, na stronie ambasady pojawiły się takie też obszerne wyjaśnienia właśnie związane ze sprawą tych roszczeń i jest jeden z akapitów taki. Może pan wytłumaczy jako sprawny dyplomata i doświadczony polityk, co te słowa oznaczają. Przeważająca większość roszczeń obywateli amerykańskich z okresu Holokaustu nie była objęta porozumieniem odszkodowawczym z 60 roku. W lipcu 60 roku USA i Polska podpisały umowę, na mocy której polski rząd przejął odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla obywateli amerykańskich, którzy byli obywatelami amerykańskimi w czasie, gdy ich majątek w Polsce był upaństwowiony przez ówczesny rząd komunistyczny. Jak to rozumieć, to zdanie? Jak rozumieć tę myśl i to, co jest zawarte na stronie ambasady?
Ale której ambasady? Bo rozumiem, że nie
amerykańskiej. Amerykańskiej, tak, w Polsce.
No to jest interpretacja, oczywiście jednostronna interpretacja ambasady amerykańskiej, która nie bierze pod uwagę faktu, że tamte porozumienia były zawarte z innym rządem polskim, który nie był suwerennym rządem, który też był zmuszony przez Związek Radziecki do zrzeczenia się reparacji, które mu się należały z części niemieckiej, czyli z NRD. Więc my, kiedy byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeszcze szefowałem temu resortowi, prowadziliśmy w tamtych latach, w 2017 roku, kwerendę dokumentów międzynarodowych, aby wyjaśnić tę kwestię, jak ona wygląda rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia prawa międzynarodowego. I rzeczywiście jest zagmatwana, ale to nie znaczy, że jesteśmy ofiarą i będziemy ponosić koszty tamtych problemów, tamtego zawikłania, tamtych zaniechań, jakie były podejmowane w poprzednich latach.
No bo wychodzi na to, tak jak jest napisane tutaj właśnie w tych wyjaśnieniach, że ci obywatele amerykańscy no właśnie nie mają odszkodowań w związku z tą umową z 60 roku. Czyli formalnie jest to hipoteza, że powinni się może czegoś domagać, a może Stany Zjednoczone powinny jednak występować w ich imieniu i domagać się czegoś od Polski.
Jest droga otwarta, jak powiedziałem, indywidualna do tego. Jeśli mają udokumentowane roszczenia, to mają dokumenty, które pozwalałyby udokumentować im swoje roszczenia do zagarniętego w czasie II wojny światowej mienia powojennego, to mają prawo na zasadach indywidualnych w polskich sądach dochodzić takich spraw.
Takie informacje na stronie ambasady na pewno nie pojawiają się bez przyczyny. To jest ważna informacja, ale pani Mosbacher, ambasador USA w Polsce, także powtarza, że ta ustawa nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń i po prostu jest tylko potrzebny taki raport w zakresie restytucji. Ale jak mówimy o tym raporcie, to z drugiej strony nasuwa się pytanie, ale po co Stanom Zjednoczonym taka informacja? Czy oni chcą być jakimś supernadzorcą, jeżeli chodzi o restytucję?
Mówimy o raporcie na temat ustawy Just Act, albo znanej pod przez taką klauzulą 447. Otóż półtora roku temu sekretarz stanu amerykański został upoważniony przez Kongres i prezydenta, aby właśnie przedstawić raport, jak wygląda przebieg restytucji tego mienia żydowskiego w Europie w oparciu o zasady, jakie zostały przyjęte w 2009 roku w tak zwanej deklaracji terezińskiej, gdzie sugerowano, w jaki sposób ta restytucja powinna zachodzi. Ale ani deklaracja terezińska, ani obecnie raport, jeśli powstanie do końca roku sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, nie są prawem ani amerykańskim, ani międzynarodowym. To są tylko deklaracje. Deklaracja terezińska nie ma żadnej mocy prawnej. Jak powiedziałem, mienie bezspadkowe zgodnie z regułami prawa przechodzi na Skarb Państwa, w związku z tym nie może być przekazywany komukolwiek innemu, jeśli Skarb Państwa o tym nie zdecyduje.
Pan Arkadiusz Mularczyk powiedział w tygodniku Sieci, że raport o stratach wojennych w najbliższych dniach przekazany zostanie najważniejszym osobom w państwie. Sądzę, że dość szybko całość raportu pozna także opinia publiczna. Czy pan myśli, że my mamy naprawdę jakieś realne szanse na to, żeby uzyskać jakieś odszkodowania, reparacje od Niemiec?
są realne szanse, aby rozmawiać realnie z Niemcami, ponieważ ta sprawa została też zaniedbana przez wiele lat, jeszcze przez PRL. Później po 1989 roku była niepodnoszona przez polską dyplomację, przez polskie rządy, które uważały, że wartością nadrzędną jest promocja polskich interesów w NATO, w Unii Europejskiej, w Europie przez Niemcy, które traktowane jako promotora naszych interesów. Ale jeśli jest w tej chwili próba rozliczenia II wojny światowej, skoro jest tak późno, po 74 latach, to my również powinniśmy się w ten proces rozliczania wojny włączyć i również przedstawić Niemcom i światu, jak wyglądała nasza sytuacja, jaką ofiarą byliśmy, jakie koszty ponieśliśmy w tej wojnie. Jeśli będzie sprzyjająca okazja międzynarodowa i relacja bilateralna polsko-niemieckich, to upomnieć się o te koszty i o ewentualne reparacje.
I ostatnie pytanie. Pan swego czasu pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Iranie. Jak pan patrzy na to, co robią Stany Zjednoczone? Wysłały lotniskowiec, wysyłają armię w związku z sankcjami nałożonymi na Iran. Jak ten konflikt może się zakończyć?
No problem polega na tym, że Stany Zjednoczone kwestionują irańską chęć posiadania broni nuklearnej. Irańczycy rozwinęli cały skomplikowany proces budowy broni nuklearnej, posiadają tak zwany cykl paliwowy, czyli od kopalni uranu aż po produkcję i wzbogacanie uranu do poziomu takiego, który nadaje się do zainstalowania w ładunkach nuklearnych. W 2015 roku świat wymógł na Iranie zamrożenie tego programu, ale jak powiedziałem, tylko zamrożenie. Iran nie pozbył się instalacji do produkcji broni nuklearnej, nie pozbył się również programu rakietowego, posiada zdolności, donosi budowy rakiet o kilku tysięcznym zasięgu, jak również Iran nie skorzystał z tej sytuacji po 2015 roku, aby włączyć się w sposób pokojowy w współpracę międzynarodową, tylko wykorzystał tę sytuację braku sankcji do akumulacji dodatkowych funduszy, które przeznaczył na dość agresywną politykę w regionie. No i to zaniepokoiło Amerykanów, zaniepokoiło obecnego prezydenta Donalda Trumpa, który zakwestionował to porozumienie. Uznał, że to porozumienie, bardziej beneficjentem tego porozumienia jest Iran niż społeczność międzynarodowa. No i domaga się, aby nowe porozumienie z Iranem doprowadziło do całkowitego wyeliminowania zdolności irańskich do produkcji broni nuklearnej. No, problem polega na tym, że Europa, która również po 2015 roku zaczęła korzystać z otwartego rynku irańskiego, zrobiła do tego czasu lukratywne interesy. No i broni tych interesów zaciekle, nie dostrzegając tych problemów strategicznych, tego zagrożenia, jaki może wywołać nuklearny Iran. Także mamy tutaj kwestie amerykańsko-irańskie, są jakby pochodną konfliktu na linii Europa i Stany Zjednoczone co do przyszłości stosunków międzynarodowych, co do przyszłości nowej architektury bezpieczeństwa.
Mówił pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a także kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu łódzkim numer 1. Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję państwu.
A przy naszym telefonie już ostatni gość Poranka Wnet, pan Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan swego czasu pisał o tym, jakie związki ze służbami PRL-u miał arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. No, ostatnio napisał pan tekst, wczoraj napisał pan tekst, w związku z tym, że pojawiła się pierwszy raz taka polemika związana z pana ustaleniami. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda informacja o współpracy arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia właśnie ze służbami PRL-u?
To znaczy ten tekst, o którym pani mówi, pisałem przed rokiem, dokładnie w czerwcu ubiegłego roku ten tekst się ukazał. To był wynik czteromiesięcznej właściwie kwerendy w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i dotyczył niejasnych kontaktów dzisiejszego arcybiskupa metropolity gdańskiego z wywiadem wojskowym, z zarządem drugim sztabu generalnego z czasów, kiedy on pracował w Rzymie. Nie możemy postawić takiej jednoznacznej tezy, że arcybiskup, ówczesny ksiądz, pracownik jednej z kongregacji watykańskich, kongregacji do spraw kościołów wschodnich, był informatorem, świadomym informatorem wywiadu. Możemy powiedzieć tylko tyle, że był traktowany przez wywiad wojskowy jako informator, ponieważ w tych dokumentach, do których dotarliśmy, cały czas figuruje jako informator nieświadomy. To była taka kategoria człowieka, który niby współpracuje, ale któremu nigdy nie złożono takiej konkretnej propozycji werbunkowej, jakby z obawy o to, żeby tych kontaktów nie zerwał, z obawy o to, żeby przypadkiem nie odmówił. Te kontakty w dalszym ciągu, powiedzmy na takiej stopie nieformalnej, były podtrzymywane.
A we wrześniu ubiegłego roku Wirtualna Polska z kolei dotarła do informacji, że nie tylko wywiad wojskowy, ale także arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przez lata przekazywał wywiadowi cywilnemu PRL informacje na temat Jana Pawła II, jego polityki wobec kościołów wschodnich. Tak wynika z dokumentów IPN-u, więc nie tylko wojsko, tylko także tutaj służby cywilne.
No w tym kontekście służb cywilnych moja wiedza jest, że tak powiem, niewielka, dlatego że ja badałem tylko i wyłącznie kwestie dotyczące wywiadu wojskowego, zarządu drugiego sztabu generalnego, natomiast departament pierwszy był niejako poza moim zasięgiem. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak było, to możemy mówić o jakiejś podwójnej współpracy, z jednej strony z wywiadem cywilnym, a z drugiej strony z wywiadem wojskowym. To też dość taka, bym powiedział, ciekawa historia, dlatego że obydwie służby, te dwa wywiady, starały nie wchodzić sobie w drogę. To znaczy w momencie, kiedy wywiad wojskowy na przykład interesował się jakąś osobą i powziął informację, że tą osobą interesuje się również wywiad cywilny, odpuszczał. I dokładnie to samo działało w drugą stronę. Natomiast tutaj mielibyśmy taki przypadek. Jeden z chyba dwóch, które napotkałem, bo jeśli idzie o Watykan, to słynny ojciec Konrad Heimer również był współpracownikiem wywiadu cywilnego, jak również znajduje się w tych materiałach, które my oglądaliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej wywiadu wojskowego.
A jak pan patrzy w ogóle na udział hierarchów, jeżeli chodzi o współpracę właśnie ze służbami PRL-u? Najnowszy film Tomasza Sekielskiego, no jednak ten obraz ukazujący duchownych jest no, przerażający. Trójka z nich, tych antybohaterów, bo takich trzeba nazywać filmy, okazuje się, że współpracowała ze służbami bezpieczeństwa i ten obraz w kościele no, nie napawa optymizmem.
No niestety nie napawa optymizmem, ale to jest lekcja, której Kościół Polski nie odrobił, ponieważ pamiętamy o tym doskonale, że co najmniej dekadę temu rozpoczęła się bardzo burzliwa dyskusja dotycząca współpracy duchownych z służbami PRL-owskimi. Nie tylko ksiądz Isakowicz-Zaleski, ale wielu publicystów, wielu historyków nawoływało i mówiło, że trzeba dokonać jakiegoś rozliczenia. Biskupi podobno zrobili jakieś kwerendy, powołali komisję historyczną, sami jako episkopat się zlustrowali, a na samym początku mówiono, że te wyniki tej kwerendy zostaną przedstawione. Potem zmieniono zdanie, powiedziano, że oczywiście kwerenda została zrobiona, że kilku biskupów widnieje zarejestrowanych jako tajni współpracownicy, no ale wyników tej kwerendy nie ujawniono. Ja pamiętam, jak ówczesny przewodniczący episkopatu, ksiądz arcybiskup Józef Michanik na konferencji prasowej pytany o to powiedział, że informacji, znaczy, że prawo do tego, żeby poinformować opinię publiczną, zostawiono samym zainteresowanym. Jak dotąd żaden z tych zainteresowanych nic na ten temat nie powiedział. Dwóch biskupów tylko, arcybiskup Wiktor Skworc i sam arcybiskup Józef Michalik, opowiedzieli coś na temat tego, że rzeczywiście byli zarejestrowani i opowiedzieli mniej więcej, jak to wyglądało.
A czy pan przy swojej pracy dziennikarskiej, przy przeglądaniu tych informacji, starał się skontaktować, starał się porozmawiać z arcybiskupem Głódziem?
Ależ oczywiście, że tak. Moja praca w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaczęła się kilka lat temu. Natomiast materiały o tym, że zarządu drugiego sztabu generalnego zaczęły wypływać ze zbioru zastrzeżonego mniej więcej pod koniec roku 2017. I w krzyżowej kwerendzie, kiedy miałem już właściwie potwierdzone to, że rzeczywiście arcybiskup Głódź był traktowany jako informator wojskowy, w połowie kwietnia zwróciłem się do księdza arcybiskupa listownie z prośbą o spotkanie, z prośbą o rozmowę i nie dostałem żadnej odpowiedzi na ten list. Natomiast po publikacji tekstu pojawiły się jakieś telefony, że po prostu zrobiłem księdzu arcybiskupowi wielką krzywdę, ponieważ oskarżyłem go o współpracę. A ja jeszcze raz podkreślam, nie oskarżyłem księdza arcybiskupa o żadną współpracę, takiej tezy nie ma. Jest tylko powiedziane, że był traktowany jako informator, a to znacząca różnica.
Tak jak wspomniałam, o tym samym informowała Wirtualna Polska, ale jeżeli chodzi o wywiad cywilny, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, my mamy godzinę 9:01.
Czas na przegląd prasy.
Ten dłuższy przegląd prasy był o godzinie 8, a teraz tak pokrótce przejrzymy Rzeczpospolitą, bo dzisiaj do niej jeszcze nie zaglądaliśmy. Goldman Sachs wsparł rozwój polskiego startupu. Doc Planner, spółka znana pod marką Znany Lekarz, pozyskała 80 milionów euro między innymi na zakupy we Włoszech. Warto podkreślić, że ten portal, na którym można oceniać, wpisywać lekarzy, taka wielka platforma, 248 miliardów złotych wynosiła na koniec 2018 roku wartość zagranicznych aktywów polskich firm, między innymi właśnie tej, o której mówię. Skuteczniej walczyć z pedofilią, ofiary będą dochodzić sprawiedliwości bez ograniczeń w czasie. Zniknie przedawnienie w takich sprawach. To tekst Agaty Łukaszewicz, która mówi o tym, jak mają wyglądać zmiany w polskim prawie, a to wszystko po kłosie filmu Tomasza Sekielskiego. Bardzo mocna i żywa dyskusja rozgorzała na temat tego, co robić z tymi przestępcami, którzy dopuszczają się jednego z najokrutniejszych czynów zabronionych. We wtorek 14 maja mija 35 lat od premiery filmu Seksmisja Juliusza Machulskiego. Seksmisja weszła na stałe do kultury. To krótka rozmowa z filmoznawcą z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Drodzy Państwo, także na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej różne warianty Lex Sekielski, już nawet tak dziennikarze Gazety Prawnej nazywają rozwiązania związane z karaniem za pedofilię. W reakcji na ten dokument Jarosław Kaczyński też zabrał głos, zapowiedział zaostrzenie kar za wykorzystywanie seksualne nieletnich nawet do 30 lat więzienia. Opozycja chce, by tego typu czyny nie ulegały przedawnieniu w ogóle. Z kolei minister sprawiedliwości powołał specjalny zespół prokuratorów, który ma przeprowadzić analizę zdarzeń przedstawionych w filmie. Zdaniem ekspertów patologie w nim ujawnione nie są efektem niskich sankcji grożących sprawcom. To skutek niechęci do stosowania już istniejących przepisów. Przeglądamy także Gazetę Prawną. Tak jak powiedziałam, katolicy muszą się zmierzyć z problemem wizerunkowym. Skandale z wykorzystywaniem nieletnich przez duchownych osłabiają pozycję Kościoła. W różnych krajach proces ten zachodzi na inne sposoby. Jak to będzie u nas, będziemy się to oczywiście temu przyglądać. Dziennik Gazeta Prawna informuje także o niekończącej się historii z Trybunałem Sprawiedliwości Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jakichś tam sprawach związanych z Sądem Najwyższym. To już chyba nie jest tak bardzo interesujące. W rękach mam także Gazetę Polską Codziennie. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, informacja o tym, że trójka z antybohaterów filmu Tomasza Sekierskiego była zarejestrowana jako tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa. Pensje Polaków są coraz wyższe. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale wzrosło o 7% i wynosi 4950 zł. To przeciętne wynagrodzenie. I ważna informacja z Podkarpacia. Polska odkryła złoża gazu warte miliardy. Brawo, brawo, brawo. Orlen rusza z kolejnym odwiertem, który znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. I to nie za granicami kraju, tylko Podkarpacie. Właśnie rozpoczęto wiercenie drugiego otworu Bystrowice OU2. Złoża zostały oszacowane na 2 miliardy metrów sześciennych. Nasz dziennik na pierwszej stronie: zerwanie rozmowy. Polska odwołała rozmowy dyplomatyczne z Izraelem. Także Gazeta Wyborcza pisze o ustawie 447. Piszą także oni o tym, że jeszcze jeden pomnik może zostać zmieniony. Mowa tutaj o księdzu Eugeniuszu Makulskim, który znajduje się na pomniku w Licheniu. Wśród sprzedających pod bazyliką w Licheniu dewocjonalia krąży od niedzieli plotka, informacja, że pomnik zostanie wymieniony. Nowy ma być bez kustosza, który jest właśnie oskarżany o pedofilię, tylko z Janem Pawłem II i modelem świątyni. Czy tak się stanie? Czy dojdzie do zamiany pomnika? Zastanawia się Gazeta Wyborcza, w której także wywiad z Tomaszem Sekielskim. Drodzy Państwo, chyba nic już ciekawego takiego nie mam. Powiedzieliśmy dużo w przeglądzie prasy o godzinie 8. Tutaj przeglądam Gazetę Wyborczą, ale tak przeglądam. Jeszcze warto przypomnieć o tym, co dzieje się w Stowarzyszeniu Wiosna. Tam duże wypłaty, duże honoraria i Polska w homofobicznej czołówce Unii Europejskiej. Kto taką homofobiczną w ogóle listę zrobił, to nie jest istotne. I w ogóle to nie jest istotne, czy my jesteśmy w jakiejś czołówce, czy nie. Każdy kraj ma swoje podejście do tych spraw. Na pewno jesteśmy za Rosją, na pewno jesteśmy przed Rosją i przed Białorusią. No, drodzy Państwo, przypominam, 25 maja urodziny Radia Wnet. Proszę nas słuchać, proszę z nami być, proszę na bieżąco dowiadywać się, gdzie te urodziny będą. Na pewno się odbędą. Program już widziałam, program już jest przygotowany, ale miejsce cały czas jest dyskutowane, no bo musimy to zrobić w odpowiednim miejscu, żeby Państwo czuli tę rodzinną atmosferę i czuli, że to jest 10 lat. To jest, no, to już jest szkoła podstawowa, drodzy Państwo. To już nie jest przedszkole. To już są poważne rzeczy. Ja zapraszam oczywiście w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek Wnet, a w swoim własnym na popołudnie, jutro od godziny 16 do 18, a dzisiaj popołudnie poprowadzi Łukasz Jankowski. No i chyba dzisiaj w tym poranku to tyle. Za chwilę na początku był chaos, Milo Kurtis. Dzisiejszy poranek Wnet zrealizował Paweł Chodyna, który tak się uśmiecha tutaj cały poranek. Dzisiaj jest w dobrym humorze i to też na pewno czuć i oddziaływuje to na nas wszystkich. Konrad Tomaszewski był autorem zdjęć i autorem filmów, które będą mogli Państwo obejrzeć, no, na kanale YouTube Radia Wnet, a Jaśmina Nowak dzielnie od rana pomagała i wydawała dzisiejszy poranek Wnet. Godzina 9:08:33. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę uśmiechu, mimo że pogoda nam nie dopisuje, ale stan ducha to zupełnie co innego.